Słuchajcie, każdy z nas przychodzi do kościoła z pewnym oczekiwaniem. I czasami jest ono dobre, czasami jest trochę gorsze. Chcemy, żeby coś się zadziało. Przychodzimy, mamy różne rzeczy w naszych sercach. Czasami z góry już zakładamy, jak to na tym nabożeństwie będzie, chyba? Będzie uwielbienie, będzie kazanie, będzie jakaś modlitwa, będzie kolekta, pójdziemy do domu. A chciałbym wam przypomnieć taką historię. Pamiętacie, kiedy uczniowie zebrali się w górnej izbie? Kiedy mieli polecenie, aby co tam robić? Przypomnijcie mi?
Oczekiwać.
Oczekiwać. Na kogo mieli oczekiwać? Na innego pocieszyciela, który został im obiecany, prawda? Oni byli zasmuceni, że coś zostało z ich życia wyjęte. Oni chodzili za swoim nauczycielem, cały czas z nim przebywali. Może nie wszyscy w takiej samej mierze, ale oni oczekiwali na innego pocieszyciela, bo został im obiecany. Czy my dzisiaj w Kościele zawsze jesteśmy otwarci na to, aby Duch Święty przychodził i działał? Czy zawsze dajemy Mu na to przestrzeń? Czy mówimy może, Duch Święty przyjdź, ale pamiętaj, najpierw mamy wstęp, później mamy uwielbienie, później mamy kazanie i musisz się zmieścić w tych ramach. Może użyjesz kaznodziei, może poprowadzisz go w tym kierunku, może użyjesz zespołu uwielbienia w trochę innym kierunku. A co jeżeli byśmy po prostu zamknęli oczy, pomilczeli i w cichych westchnieniach albo z nastawieniem naszego serca oczekiwali na Ducha Świętego? Kiedy chcemy usłyszeć to, co On ma na dany dzień do nas do powiedzenia. Kiedy chcemy, aby On poruszył nasze serca. Aby przyszedł i działał tak, jak On chce. Słyszałem o spotkaniach, gdzie ludzie organizowali to w formie grup domowych. Wiecie, jak grupy domowe funkcjonują, prawda? Różnie. Ciasto kawa, tak? A tam było, że też było uwielbienie, była modlitwa, było kazanie. I ktoś przyszedł na taką grupę i powiedział, wiecie, wy to jednak religijni jesteście. Oni oczywiście, jak to prawdziwi chrześcijanie, przyjęli to z pokorą. Jak to religijni? My? Przecież to grupa domowa, to nie jest nabożeństwo. A ta osoba przyszła i powiedziała, tak, a dla mnie to jest kopia nabożeństwa. Przecież macie wstęp, macie krótkie uwielbienie i macie słowo. No tak. A na nabożeństwie jest inaczej? No, troszkę inaczej to wygląda, no ale w gruncie rzeczy to samo. Więc zaproponował takie coś. A może teraz wszyscy zamkniemy nasze oczy i oddamy ten czas w pełni do dyspozycji Bogu i w oczekiwaniu będziemy cierpliwi i będziemy słuchać to, co On ma nam do powiedzenia. Wiecie, znam mój Kościół od wielu, wielu lat. I widzę, jak ci ludzie słuchali dziesiątek, jeżeli nie setek kazań. Ile z kazań słyszeliście już w swoim życiu? Dużo, tak? A ile z nich pamiętacie? No, może 3 tygodnie do tyłu.
Dużo mniej.
Dużo mniej, prawda? Nie da się wszystkiego spamiętać. Nasz miękki dysk nie jest taki jak twardy dysk w komputerze. Szybko się resetuje. Szybko zapominamy. I wiecie, że po wielu ludziach nie widzę zmiany. Przychodzą, cieszą się atmosferą, która panuje w kościele, uścisną sobie dłonie, porozmawiają o tym i o tamtym. I wychodzą nieprzemienieni z kościoła. Dlaczego tak się dzieje? Wiecie, słyszałem już wielu dobrych mówców i słyszałem wielu mniej dobrych mówców. I widziałem, jak nie zawsze ludzie biorą to do siebie, nie zawsze nad tym pracują i wychodzą tacy sami, jak przyszli. Czy w kościele o to chodzi? Chciałbym dzisiaj zostawić nas z takim przesłaniem. Oczekujmy na Ducha Świętego. Bo z jednego kazania On może wskazać nam różne rzeczy. Niby jedno to samo słowo, a każdy z nas odbierze coś innego. Ale to nie jest jedyne, po co tu przyszliśmy. Czy w górnej izbie był profesjonalny zespół uwielbienia? Czy były światła, przyciemniona atmosfera, tak? Wszystkie te rzeczy, które są w tych dużych kościołach teraz w Polsce i za granicą? Nie. Tam była atmosfera oczekiwania. Oni oczekiwali i pragnęli obecności Ducha Świętego. Oni chcieli, aby ona się zamanifestowała, dotknęła ich życia, aby ten Pocieszyciel przyszedł i przemienił ich całkowicie. I żeby zaczął ich używać. Bo oni nie byli w stanie robić tych wszystkich cudownych rzeczy bez mocy Ducha Świętego. Oni nie mogli tego sami zrobić. Oni potrzebowali kogoś, kto udzieli im z tej mocy, kto ich pośle i kto ich użyje. Więc Czy przyszliśmy dzisiaj na to miejsce z oczekiwaniem, żeby spotkać się z Duchem Świętym? I czy kiedy modlimy się, oddaję Ci całkowicie ten czas, moje serce i moje uszy są nastawione na słuchanie, to czy tak naprawdę mamy to na myśli? Czy chcemy, żeby On się tu poruszał? Kochani, zawsze znajdzie się coś, na co możemy narzekać, co nam nie pasuje, co jeszcze jest może nieidealne, co jest niedoskonałe. I możemy sobie myśleć, a w innym kościele to jest tak, a w naszym to jest tak. I wiecie, i zawsze znajdzie się coś. Ale kiedy przychodzisz do kościoła z nastawieniem, żeby Duch Święty działał, żeby przyszedł i wylał swoją moc, to nie potrzebujemy nie wiadomo jakich rzeczy, potrzebujemy Jego obecności. Więc czy oczekujesz dzisiaj na Jego obecność? Czy już w Twojej głowie jest cały plan tego nabożeństwa? Będzie słowo, będzie modlitwa i zobaczymy, jak to będzie. Bóg położył mi na serce, kiedy tak trwaliśmy w uwielbieniu, żeby zachęcić Was, abyśmy zawsze oczekiwali na Niego. Żebyśmy nie zaczynali nabożeństwa bez Niego. Wyobrażacie sobie, że jeżeli pastor jest na miejscu, zaczynacie nabożeństwo bez Niego i bez Jego zgody? Dziwnie by to wyglądało, prawda? Czy można zacząć nabożeństwo bez obecności Ducha Świętego? Czy byłoby to tylko odprawienie pewnej ceremonii? Czy po to przychodzimy do kościoła? Czy chcemy doświadczyć zmiany? Czy chcemy wyjść przemienieni? Żeby nasze odpowiedzi, nasze problemy zostały rozwiązane, żebyśmy uzyskali odpowiedzi? Chcemy? Więc czy możemy na chwilę zamknąć nasze oczy i powiedzieć: Duchu Święty, działaj. Oczekuję na Ciebie. Duchu Święty, oddaję Ci ten czas. Ja nie chcę zostać okradziony z tych rzeczy, które Ty dla mnie przygotowałeś, dlatego że moje serce i moje myśli jest w innym miejscu. Panie, proszę Cię, przyjdź. Potrzebuję Ciebie. Potrzebuję Pocieszyciela. Potrzebuję Tego, który daje moc. Bo nie chcę, żeby znowu tu przyjść i wyjść takim samym. Panie, ja chcę wyjść jako przemieniony człowiek. Abyś dotknął moje serce. Abyś, Panie, pokazał mi, co jeszcze jest do zrobienia. Abyś objawił mi Twoją wolę. Panie, nie chcemy przychodzić do kościoła, dlatego że jest niedziela. Chcemy przychodzić tutaj, aby razem Ciebie wielbić i oczekiwać na manifestację Twojej mocy i Twojej chwały. Ojcze, chcemy, żeby ten kościół całkowicie był poddany pod Twój plan, abyśmy wszyscy mogli usłyszeć i oczekiwać na Twoją wolę i Twoje działanie. Więc w ciszy naszych serc, więc kiedy jesteśmy cicho, kiedy oczekujemy na Twoje działanie, mów do nas, Panie. Chcemy jak Samuel Ci odpowiedzieć: mów, Panie, bo sługa Twój słucha. A my z naszej strony chcemy Ci obiecać, że będziemy myśleć o tym, co Ty do nas mówisz i będziemy wdrażać to w nasze życie, aby to nie było tylko słuchanie, ale abyśmy byli też wykonawcami Twojego słowa. Przydaj nam wiarę. Przydaj nam siłę, bo potrzebujemy Ciebie. Nie chcemy tylko znać Cię ze słyszenia, ale chcemy znać Cię z działania. Bo taki Kościół może rozpalić całe miasto. Taki, który działa. Taki, który zna swojego Boga. Panie, na Ciebie oczekujemy. Bo bez Ciebie możemy odprawiać tylko rytuały, ceremonie, być religijni. Ale my potrzebujemy Twojej mocy. Potrzebujemy Twojej pasji. Możemy być zmęczeni po całym tygodniu. Możemy być zmęczeni po ostatnich przejściach. Ale chcemy oddać te rzeczy Tobie, aby nas nie obciążały. I chcemy być jak gąbka, która chłonie wodę. Chłonąc Twoją wolę, Twój głos, Twoje działanie. I chcemy być pełni Ciebie. Dlatego proszę, nie pozwól żadnej osobie na tym miejscu dzisiaj wrócić do domu bez doświadczenia Twojej przemiany. Bez doświadczenia Twojej mocy. Nawet jeżeli mamy tu siedzieć do 12. I nie wiem, którego dnia. Ale Panie, lepiej, żebyśmy siedzieli tutaj, ale wyszli stąd przemienieni. Nie żebyśmy wyszli szybciej, zjedli kolację, ale za to wyszli dalej nieprzemienieni. Amen?
Amen.
Więc teraz oczekujmy na to, co Bóg będzie do nas mówił przez usta doświadczonego człowieka.
ci młodzi to tak robią. Podnoszą poprzeczkę i rób co chcesz. Pani, jak mamy się podać Duchowi Świętemu, to jest wyzwanie. Inaczej planowałem, inaczej zrobię. Opowiem wam trzy świadectwa, dobrze? A później będziemy przechodzić do tekstu. Na początku mojej służby proroczej zadzwoniłem na drugi koniec Polski do takiego pastora, którego znałem i powiedziałem, słuchaj, mam słowo prorocze dla ciebie. Jeżeli się zgodzisz, żebym ci go przekazał, to przyjadę. Na swój koszt po prostu, przez całą Polskę. I on powiedział, a tylko do mnie, powiedziałem, nie, jeszcze tam kawałek dalej, jest jeszcze inny zbór i tam do tamtego pastora też mam słowo prorocze. No i to przyjeżdżę. Przyjechałem i on poważnie do tego, wydawało mi się, podszedł. Poszliśmy do takiego pomieszczenia, kancelarii i tam mu usługiwałem i miałem do niego mniej więcej takie słowo. Bóg nie jest z ciebie zadowolony, bo ty zatrzymujesz Boże dzieło. Spowalniasz je. Chodzisz swoimi drogami. Nie masz mężczyzn, którzy by ciągnęli ten kościół, a kobiety niszczysz. Bo według ciebie kobieta jest gorszy gatunek, tak? A on mówi, słuchaj, rewelacja. Ja się spodziewałem, że się zasmuci, obrazi. On mówi, cudownie. To tylko Bóg mógł takie rzeczy zrobić. Ja mówię, naprawdę ty tak to przyjmujesz? Mówi, naprawdę. Widzisz, bo to jest tak. Ludzie mówią, że ja taki jestem, a ja taki nie jestem. I ja tak słucham go, facet po studiach, słuchajcie, to nie taki niekumaty. Zna kilka języków, tak? I mówię do niego, słuchaj, jak to? Przecież Bóg wyraźnie mi mówi, że ty taki jesteś. I to robisz źle. On mówi, no właśnie, ludzie mówią, że ja taki jestem, a ja w ogóle taki nie jestem. Słuchaj, przyjąłem słowo, jedziemy do tego drugiego, zawiozę cię na swoim samochodem. Pociągiem przyjechałem. Wsiedliśmy, pojechaliśmy i wita ten nas drugi pastor, a on mówi, słuchaj, to jest prawdziwy mąż Boży. On powiedział słowo prosto z nieba. I chociaż mu pół godziny tłumaczyłem, nie wytłumaczyłem. Sobie pomyślałem, Boże, jak ślepy ślepego prowadzi. Tak? Nastawił się na coś. Nie chciał przyjąć prawdy na swój temat, więc ludzie, jak nie chcą słyszeć prawdy na swój temat, to co robią? Wypierają prawdę, tak? Wyrzucają prawdę. Mówią, to jest nieprawda. Inni tacy są, ja taki nie jestem. I sobie pomyślałem, Boże, po co ja jechałem taki kawał drogi? Bóg powiedział, to była szkoła i dla ciebie, i dla niego. Tak. Nie było to daremne. Druga historia. Facet skończył szkołę teologiczną, ożenił się, ale jakby nie pracował nad sobą, bo można być człowiekiem, który się modli godzinami, a nie umieć podłogi pozamiatać. Można? Można. Znaczy, nie ma pozwolenia, ale ludzie tacy są czasami. Nie to nieżyciowi. Mało tego, kiedy tacy ludzie, jeżeli im się coś nie udaje, to wiecie co robią? Wszystkich oskarżają naokoło. Biorą Biblię i biją ich po głowie. Biblią. Że to oni są nie w porządku. Po kilkunastu latach małżeństwa żona nie wytrzymała. Ona jedynie utrzymywała ten dom. Bo facet tak wszystko robił, żeby nie pracować. Zdenerwowała się, wzięła dzieci i odeszła. Chrześcijanie. Zerwała wszelkie kontakty ze wszystkimi z jego rodziny. Po prostu odeszła. I on do mnie zadzwonił i mówi, słuchaj, co ja mam robić? Ja go znam. Co ja mam robić? Powiedziałem, wiesz, o ile ciebie znam, masz powołanie. Bóg ciebie wybrał. Bóg ci przeznaczył cel. Bóg ci dał służbę. Ale ty przez swoją wygodę i takie użalanie się nad sobą. Znacie ludzi, którzy się nad sobą użalają? Narozrabia i jeszcze się użala. Tak? Tak mi krzywdę robią. A sam narozrabiał, tak? Powiedziałem, swoją żonę biłeś po głowie Biblią. Ona się nawróciła przed ślubem. Była świeżynka. Ale przez lata dojrzała. Ona już wie, co w Biblii jest napisane. Już jej nie mówisz kłamstwa, tak? Więc nie zniosła tego. I ja ci mówię, jak się nie zmienisz, to ona nie wróci. Bo na ciebie nie ma innego bata, tylko żebyś to przeżył. I on tak się w szoku był. Powiedział, diabeł przez ciebie przemawia. Do tej pory mówił przy Bóg, a teraz diabeł. Jesteś współpracownikiem diabła. Powiedziałem, nie będę takich rzeczy słuchał. Pytałeś mnie o radę? Nie ja do ciebie dzwonię, tylko ty do mnie. Pytałeś mnie o radę? To ja ci radzę. Zmień się, chłopie. Zmień się, bo żona nie wróci. Bo ona już ma ciebie po dziurki w nosie i dzieci też mają cię po dziurki w nosie. Więc się, chłopie, zmień. Myślicie, że się zmienił? 2 miesiące i może 3 miesiące żony nie było w domu. W ogóle z nim się nie kontaktowała, z nim nie rozmawiała. Dzieci z nim się nie kontaktowały. Dopiero po 3 miesiącach trochę zmienił, ale tak jej nie przeprosił. Ona wróciła, powiedziała, nie chciałam go zostawić, ale chciałam, żeby przemyślał pewne rzeczy. Ja się Boga boję, więc go nie zostawię, ale chciałam, żeby przemyślał pewne rzeczy. Kiedy z nim rozmawiałem jeszcze, powiedziałem, dlaczego tak postępujesz? Mówi, no bo wiesz, bo mi ludzie kiedyś zrobili krzywdę. Mówiłem, ale to już było 20 lat temu. Ale ciągle mnie to boli. To nie był rak. Tak? To rak długo się leczy. To problem z miękkim dyskiem? Problem gdzieś tu. Tak? Człowiek, który nie załatwia sprawy. Za każdym razem była Biblia, za każdym razem było słowo prorocze i poznanie Boga jakieś, tylko ludzie nie przyjęli. Ale trzecie świadectwo jest inne. Zadzwoniła do mnie kiedyś katoliczka i mówi, powiedziała mi od razu, ja jestem katoliczką i może pastor nie chce ze mną rozmawiać albo się modlić. Powiedziałem, dlaczego? Ona powiedziała, jestem katoliczką i mam problem. Czy może pastor się o mnie pomodlić? Powiedziałem, dobrze, pomodlę się o ciebie. Pomodliłem się, przekazałem jej słowo. Była w dramatycznej sytuacji. Po ludzku rzecz nie do rozwiązania. Po prostu tragiczna sytuacja. Przekazałem jej słowo, które mówiło, jeżeli wytrwasz w wierze, to i to, i to, i to się zmieni, i to się naprawi, i tak dalej, tak? Miała obietnicę. Płakała cały czas, jak jej przez telefon jej prorokowałem. Cały czas płakała. Zarejestrowała to, bo miała taką funkcję w telefonie do nagrywania, więc sobie nagrała. I zadzwoniła do mnie po może 8 miesiącach. I to ja jestem. Ja cię pamiętam. Rzadko ludzi pamiętam, ale ją pamiętałam. Pytam się, co się stało. Ona mówi, teraz mogę złożyć świadectwo. Po proroctwie było tylko gorzej. Miałem dobre proroctwo, ale było gorzej. I było tak źle, że już myślałem, że nie wytrzymam. Ale powiedziałem, jak wytrzymałaś? Ona by powiedziała tak. Wziąłem to na logikę. Wszystkie rzeczy nie działały i jedyna dobra rzecz, której mogłam się złapać, to proroctwo. To proroctwo. Więc kiedy nachodziła mnie chandra, włączałam sobie proroctwo. Albo czytałam sobie proroctwo, bo jeszcze je zapisałam. I to pozwalało mi żyć. I tak pół roku. Po pół roku proklamacji, słuchania, budowania swojej wiary, nagle wszystko zaczęło się zmieniać. I powiedziała, nie uwierzysz, to się dzieje bez mojego udziału. Po prostu Bóg zaczął to robić. Ja nawet nie rozumiem jak, ale wszystko się naprawia. Wszystko się zmienia. Katoliczka. Nie czytała Biblii wcześniej. Gdzieś w desperacji usłyszała, że jest ktoś, kto prorokuje, nie mając żadnych podstaw biblijnych, jakąś wiedzę o Bogu, tak, ale żadnych podstaw biblijnych, uwierzyła. I kto z tych trzech zrobił dobrą robotę? Tak? Jeden po teologii, żona od niego odeszła, tak? Teraz wróciła, coś tam budują. Relacje. Pastor, który mówił nieprawda. Tak. To nie ja taki jestem, tylko inni tacy są. I ta prosta kobieta, która słuchała słowa, powiedziała, jedynie w Bogu mam nadzieję. Jeżeli przychodzimy do zgromadzenia, tak, jesteśmy Kościołem. Jeżeli przychodzimy do zgromadzenia, to wiemy, że Bóg ma jakiś cel. My jakiś mamy cel, ale Bóg też ma jakiś cel, tak? Bóg chce uczynić coś z nami. Do czego chce nas przygotować? No przecież każdy z nas ma problemy. Nie macie problemów? Myślę, że każdy z nas ma problem. Problem jest w tym, jak ważny jest to problem. Jakiego ciężaru gatunkowego jest to problem. I ludzie w pierwszym wieku chrześcijaństwa też mieli problemy. Były cuda, były znaki, a ludzie mieli problemy. Czy nie mieli? Będziemy czytać za chwilę z listu do Efezjan. Czy Efezjanie nie mieli? Mówimy, Koryntianie mieli problem, bo miasto Korynt to było, tak, córy Koryntu i tak dalej. Ale czy Efezjanie nie mieli problemów? Mieli. Skąd to wiemy? Bo listy są pisane w odpowiedzi na problemy ludzi, którzy stanowili tam Kościół. Więc skoro Paweł mówi o tym, jak małżeństwo ma wyglądać, to w Koryncie raczej małżonkowie nie żyli dobrze. Tak? Jeżeli pastor Paweł do Efezjan mówi, jaka powinna być relacja między ludźmi w Kościele, to znaczy, że w Kościele też nie było dobrych relacji. Albo były różne relacje. Może były i dobre, i złe. Jeżeli mówi o tym, że Chrystus umarł i dał nam życie, i to będziemy czytać, to znaczy, że ludzie jakby stracili wiarę w to. Gdzieś to z tyłu głowy było, ale żeby przełożyć to na wymierny efekt, to nie było. Nie umieli z tego korzystać. To tak jakbyś, pamiętam jak w czasach komuny, pamiętacie komunę? Pamiętam, jak samochody były natalone, pamiętacie?
Pamiętam.
Więc nieważne, komu samochód był potrzebny, ale jak w PGR-ze, na przykład jako lekarz obsługiwałem PGR-y, między innymi, facet za to, że był dobrym pracownikiem, przodownikiem pracy, dostał talon na dużego Fiata. Tak? Więc został talon na dużego Fiata, ale on nie potrzebował tego Fiata, bo mieszkał w PGR-ze, żył w PGR-ze, ten PGR to był cały jego świat. No po co mu duży Fiat? A poza tym pali, tak? Dużo. Gdyby jeszcze ropę, to by z traktora wziął, a to na benzynę. Więc miał problem. To jedyne, co robił, to każdej niedzieli wyciągał ten samochód, duży Fiat, pamiętam, niebieski, taki wściekły niebieski kolor, wyciągał go z garażu i mył go w proszku Xi. Był taki proszek Xi, bardzo żrący zresztą. Tak? Umył go, postał ten samochód w słońcu, zrobił 2 kilometry rundki po wiosce, tak, żeby ludzie zobaczyli, że ma samochód, i do garażu. Po 2 latach samochód był do wyrzucenia, bo karoseria skorodowała. Ten Xi zżarł nie tylko lakier, ale z blachę mu zżarł. Proszę? Szyby nie. Ale blachę mu zżarł. Więc miał samochód i co? Dało mu to coś? Nie używał go. Możemy mieć różne rzeczy w Chrystusie Jezusie darowane, ofiarowane do dyspozycji, ale możemy przegrać swoje życie nie używając ich. Więc nie po to stworzymy Kościół, nie po to się zgromadzamy, żebyśmy tylko mieli jakąś ideę. Ideę fix się to chyba nazywa, tak? Taką nierealną. Kościół jest to twór, jeżeli tak to można nazwać, bardzo praktyczny i zrobiony, utworzony przez Boga w dobrym celu. Kościół przygotowuje nas na trudne chwile i przygotowuje nas do tego, że jak przyjdzie doświadczenie, żebyśmy mieli tyle mocy i tyle wiary i tyle poznania Boga, że staniemy przeciwko temu. I wiecie, że to zadziała? Że to zadziała. Mój znajomy, zresztą o tym też będziemy mówić za chwilkę, ale mój znajomy powiedział, chcę Bogu służyć, tak, naprawdę chcę Bogu. Pytał się, naprawdę chcesz? Mówi, naprawdę, Bóg dotknął mojego życia, Bóg zmienił moje życie, chcę Bogu służyć, chcę, żeby to miasto było zmienione, chcę, żeby działy się tu cuda i taką wizję roztoczył. Powiedziałem, dobrze, powiedzmy to razem Bogu. Ja będę świadkiem. Ja powiem na to amen. No on to powiedział Bogu, tak? No ale miał kredyt, wyjazdy, powstała grupa, ale on ciągle wyjeżdżał, ciągle zarabiał kasę, ciągle był zmęczony. Powiedziałem, ty
synie, ty powiedziałeś Bogu tak, a robisz swoje. Po prostu tak by w powietrze coś poszło i Bóg tego nie słyszał. A Bóg przecież jest, nie jest Bóg, tak? Czy jest? Bóg słyszy. Jeżeli człowiek podejmuje zobowiązanie, to Bóg słyszy i jest konsekwentny. Powiedziałem, chłopie, weź się za siebie, bo Bóg cię zwolni z tej pracy. Lepiej sam się zwolni. To Bóg ci da pracę dobrą, tak? Inną, która będzie bliżej domu i która wystarczająco ci da pieniędzy, żebyś mógł funkcjonować. A on powiedział, wiesz co? Jeszcze tylko trochę, jeszcze tylko trochę. I nagle do mnie dzwoni i mówi, słuchaj, jestem najlepszym pracownikiem w firmie. I facet mnie zawołał i zwolnił. Jestem zwolniony. Jestem w szoku. Jak on mógł to zrobić? Gorsi pracownicy zostali. A ja jestem zwolniony. Powiedziałem, wiesz co? To dopiero początek. Jeżeli się nie weźmiesz za siebie, to Bóg ci może zadać różne rzeczy. Dlaczego? Bo dałeś mu prawo przez swoją deklarację. Tak? Tak? Jeżeli ofiarowujesz swoje życie kobiecie i mówisz, chcemy tworzyć związek, tak? To wiesz, co to znaczy? Że godzisz się, że dziecko będzie w nocy płakać. Godzisz się na pewne niewygody, tak? Że czasami trzeba ustąpić. Moja żona na przykład lubi stać, spać po stronie bliżej drzwi łóżka. Czasami mówię, Halinka, ja śpię na tym boku, więc ja wolałbym z tej strony. Wiesz, ja tak wolę, bo wtedy lepiej zasypiał. I to żadne racjonalne przesłanki, tylko jej fanaberia, tak? Więc idę na tą drugą stronę i mówię sobie, pierwszy raz jak sobie mówię, Boże, jestem facet i przegrałem. No ale żeby mieć pokój w domu, tak? Żeby żona czuła się wyspana, no to już ją posłucham, co mi tam, w której stronie będę spał. Zgodziłem się na to, wiecie dlaczego? Bo ją kocham. Więc płacę pewne ceny. Nosiłem dzieci w domu, kiedy przychodziłem z pracy i bolała mi głowa, miewałem migreny bardzo poważne i widziałem, jak żona jest zmęczona dzieckiem. To brałem dziecko i nosiłem i płakałem. Z bólu płakałem. Ale chciałem odciążyć moją żonę. Dlaczego? Bo złożyłem deklarację, że będę ją kochał. Że będę działał na jej dobro. Że nie stanę przeciwko niej. Że będę ją błogosławił, będę dla niej dobry. Powiedziałem to Bogu. Zanim jeszcze ją zdobyłem, powiedziałem, Boże, jeżeli tą kobietę mi dasz, a ona jest tak cenna, to ja obiecuję, że będę dla niej dobry. Złożyłem deklarację. I to mnie obliguje. Więc jeżeli stajesz się chrześcijaninem i Bogu mówisz, chcę ruszyć ten kościół, to czego Bóg od ciebie wymaga? Że ruszysz ten kościół, tak? Że ruszysz ten kościół. A jeżeli ty nie ruszysz tego kościoła, to Bóg ciebie ruszy, bo może przyrosłeś już do podłoża, a może coś się z tobą stało i może straciłeś koncept? Bóg cię ruszy. Bóg cię zmusi. I wtedy mówimy, Bóg jest okrutny. Bóg nie jest okrutny. Bóg ci pomaga. Tak? Boże, pomóż mi. I wtedy myślisz, że Bóg przyjdzie za ciebie zrobić. Nie, Bóg ciebie ruszy. Bóg ciebie ruszy. Drodzy, wyzwania są trudne. Ale w mojej Biblii jest napisane, że Bóg jest ponad nasze wyzwania. Że Bóg może wszystko i dla Niego nic nie jest ani niemożliwe, ani trudne. Prawda? Słowem Boga wszechświat został stworzony. Jednym słowem Boga Bóg powiedział i stało się. Po prostu rewelacja. Potrzebujemy więc uwierzyć w to. Jeżeli wierzymy w takie rzeczy, to przychodzi do naszego życia ożywienie. Przychodzi ożywienie. Kiedy Dawid był młody i się buntował, to on ma twardy charakter. A nie wygląda. Taki ukryty. Ale naprawdę jest, jak pamiętam, na porodówce zobaczyłem, powiedziałem do żony, mam problem. Ona mówi, z czym? Bo ja nie wiem już teraz, kto jest szefem w domu. A on jeszcze, wiecie, dopiero się urodził. Dopiero pępowinę mu podwiązali. Wziąłem, powiedziałem, Boże, duży problem, tak? Nie wiem, kto w domu będzie rządził. On jeszcze nie mówi, już rządzi. I kiedy sprawiał, no nie sprawiał dużych problemów, ale takie
decyzyjne problemy, tak? I co mogę mu powiedzieć? Z niego nic nie będzie, tak? Nie. Mówiłem, Boże, Ty go powołałeś. Myśmy się modlili o niego. To jest Twój syn. Działaj. Ja wierzę, że to sługa Twój. I zaczął służyć. I robi to dobrze. I czasami mi wstyd, że mnie zawstydza, tak? Robi to lepiej niż ja, a już zęby na służbie zjadł, tak? Co to znaczy? Różne rzeczy. Po pierwsze, że Bóg wysłuchuje modlitw. Po drugie, jeżeli widzisz coś złego, nie musisz narzekać, ale raczej wyznawać wiarą i błogosławić, tak? Po trzecie, że to nowe pokolenie jest zdolniejsze niż my, stare pokolenie. Oni ruszą Kościół. Oni sprowadzą błogosławieństwo. Więc warto w nich inwestować, tak? Nawet jeżeli są trochę niepokorni. A może są dlatego niepokorni, bo w ten sposób dotrą do tego pokolenia. Bo to pokolenie nie rozumie naszego języka, tak? Taki przykład wam powiem. Modliłem się kiedyś o takiego człowieka. Młodego. Prorokowałem do niego chyba z 5 minut. Byłem z żoną i żona do niego powiedziała krótko. Teraz, jeżeli Boga posłuchasz, to masz darowane i masz błogosławieństwo. Jak dzisiaj nie posłuchasz, masz przegrane. Myślę sobie, ale proroctwo mu walnęła po prostu. Tak? Ja to miałem proroctwo. Człowiek myśli. 5 minut. Po prostu. Poezja. Sam byłem zbudowany w tym proroctwie. Facet się nawrócił i za rok z czasu go spotykam. Pytam się, słuchaj, co z tobą... Popatrz, pamiętasz, jak ci prorokowałem? On mówi, pamiętam, że prorokowałeś, tylko chcę ci coś powiedzieć. Gadałeś do mnie 5 minut i mówiłem, kiedy facet skończy, bo nic nie rozumiem. On mówi takim językiem, że ja w ogóle nie rozumiem. Bo gdyby nie twoja żona, która przyszła i powiedziała, jeżeli teraz nie odda swojego życia Bogu, to... Ja sobie tak... Ja? Słuchaj, przecież ja ci mówiłem. Mówi, no tak mówiłeś, ale coś plotłeś, chłopie. W ogóle nie rozumiałem, co ty mówisz. I zrozumiałem wtedy, że chociaż namaszczenie było i prorokowałem z Ducha Bożego, to używałem nieodpowiedniego języka. Nie rozumiałem tych ludzi. To był człowiek zupełnie niewykształcony, którego ojciec tak bił, że mu wszystkimi otworami ciała krew ciekła. On potrzebował prostego języka. I moja żona po prostu powiedziała mu prosto. Jeżeli nie trafisz do człowieka ze zrozumieniem, to przegrany. Możesz gadać mu 2 dni i on tak nie wie, o co chodzi. Bo cię nie zrozumiał. Rozumiecie? Może to pokolenie, tak dzisiaj Dawid powiedział, czasami wychodzi ktoś z powyciąganym swetrem, w dziurawych spodniach i mówi, jak taki człowiek może głosić Ewangelię, tak? U nas to by była obraza. A okazuje się, że do młodych to trafia. Mówią, to jest nasz. Jego będziemy słuchać, tak? A ubierzesz krawat i nawet na ciebie nie spojrzą. Nie będą cię słuchać. W komórce szukają czegoś, tak? Rozumiecie? Zmienia się wszystko. Wszystko się zmienia. Czytane słowo. Się zagadałem. Pierwszy rozdział Efezjan od 17 wersetu i poczytamy aż do 10, 2 rozdziału. Prosząc, aby Bóg naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojciec Chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w poznaniu Jego samego, Boga. Ażeby oświecił oczy waszego umysłu, abyście wiedzieli, czym jest nadzieja Jego powołania, czym jest bogactwo chwały Jego dziedzictwa w świętych. I czym jest przemożna wielkość Jego mocy wobec nas, którzy wierzymy, według działania potęgi Jego siły. Okazał ją w Chrystusie, gdy Go wskrzesił z martwych i posadził po swojej prawicy w miejscach niebieskich. Wysoko ponad wszelką zwierzchnością, władzą, mocą, panowaniem i ponad wszelkim imieniem wypowiadanym nie tylko w tym świecie, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego dał jako głowę ponad wszystkim Kościołowi, który jest Jego ciałem i pełnią tego, który wszystko we wszystkich napełnia. I was ożywił, którzy byliście umarli w upadkach i grzechach, w których niegdyś postępowaliście według zwyczaju tego świata i według władcy, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach nieposłuszeństwa. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach naszego ciała, czyniąc to, co się podobało ciału i myślom, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Lecz Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, z powodu swej wielkiej miłości, którą nas umiłował, i to wtedy, gdy byliśmy umarli w grzechach, ożywił wraz z Chrystusem, gdyż łaską jesteście zbawieni. I wraz z Nim wskrzesił, i wraz z Nim posadził w miejscach niebieskich w Chrystusie Jezusie, aby okazać w przyszłych wiekach przemożne bogactwo swej łaski przez swoją dobroć względem was w Chrystusie Jezusie. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę i to nie jest z was, jest to dar Boga. Nie z uczynków, aby nikt się nie chlubił. Jesteśmy bowiem Jego dziełem stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które wcześniej przygotował, abyśmy w nich postępowali. Do tego miejsca. O co modlił się Paweł? Wiecie, że Efes to było trudne miejsce? Była tam świątynia Artemidy, jeden z 7 cudów świata. Ludzie pielgrzymowali z różnych stron kontynentu, żeby tam zobaczyć nie tylko dziw, ale skorzystać z tej przemożnej mocy. Dlatego też to miasto, które było piękne, jednak było zademonione i trudno było tam duchowo wzrastać. Pewne rzeczy jakby się nie układały, bo demony, które wychodziły z tej świątyni, zakłócały pewien porządek. Paweł, widząc zdegustowany Kościół, wiecie, że Kościół może być zdegustowany? Może stracić swój impet? Może stracić wiarę? Tyle lat głosimy, tyle działamy, tak? Ja pamiętam, nie wiem jak u was było, ale jak ja zacząłem swoje pastorowanie, jak byłem młodym pastorem, to najpierw zaczęli mi ludzie umierać w Kościele. Niektórzy odeszli, bo nie zgodzili się z wizją, którą miałem dla Kościoła. Jak jechałem na spotkanie pastorów, pytali się, bracia, jak tam u was w Kościele? Ryszard, ile u ciebie przybyło? Powiedziałem, 3 ubyło. No jak to? Już 4 raz ci ktoś odchodzi. Powiedziałem, a co ja zrobię? Chcę głową w mur walić. Pościłem, modliłem się, czytałem, nie, na konferencje jeździłem, braci zapraszałem. Żaden efekt. Wydawało się. Albo ktoś umarł, albo ktoś odszedł, albo ktoś się zdenerwował. Sobie pomyślałem, no dziadostwa w Kościele nie chcę. Przepraszam, używać takie słowo? Ja nie chcę. Nie chcę, żeby to tak było, że ja teraz będę jakieś polityki robił i będę ludziom wchodził nie wiadomo gdzie i za co, tak? Nie. Albo będzie prawda Bożego Słowa, albo nie. I kiedy Kościół skurczył się o połowę prawie, to już myślałem, że umrę. I wtedy Bóg się zmiłował i zaczął przydawać do Kościoła. I wiecie, jak zaczął przydawać? Powiedział mi, pokażę ci cud. Powiedziałem, Panie, to już po prostu ja już osiwieję. Umrę, serce mnie boli, tak? Bóg powiedział, ja ci pokażę, że przyjdą ludzie, nad którymi nie pracować. Powiedziałem, niemożliwe. Każdy w tym mieście słyszał już ode mnie słowo. Bóg powiedział, nad tymi ludźmi nie pracowałeś. I nawróciło się nagle 7 ludzi z różnych stron, do których nie dotarłem. Nawrócili się gdzieś. Ktoś gdzieś pojechał, ktoś komuś zwiastował. Zupełnie nie z naszego kościoła. I oni przychodzili, czy możemy do was chodzić? Prosili mnie, czy my możemy przyjść? Czy pastor pozwoli? Wszyscy, Boże, żebyście widzieli, jak ja bardzo chcę, żebyście przyszli. Aż piszczałem w środku. Wcale nie było mi łatwo. Wcale. Czy byłem zniechęcony? Jeszcze jak. Czy byłem rozgoryczony? Też. Czy chciałem się z Bogiem kłócić? Pewnie. Czy miałem do siebie pretensje? Miałem. Mówiłem, Boże, jakiś nieudaczny jestem. Co do czego się nie dotknę, to zamiast błogosławieństwa, to przychodzi przekleństwo. Ludzie umierają. Jak nie przyszedłem, żyli. A przyszedłem, umierają. No nie mogliby jeszcze chwilę pożyć? Mogliby. Dlaczego umierają? Miałem problemy. Więc Paweł, patrząc na to i widział ich zmęczenie, zaczął im mówić rzeczy. Powiedział: proszę Boga, aby Ojciec chwały dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego samego. Jeżeli poznajemy Boga takim, jakim On jest, a jaki Bóg jest? Dobry? Czuły? Empatyczny, tak? Czy chce dla nas dobrze, czy nie? Dobrze. Więc jeżeli poznajemy Boga, to nie mamy głupich myśli. Tak? Jeżeli ktoś do mnie mówi, że moja żona jest plotkarą, to mu mówię: nieprawda, bo ja ją znam. Moja żona 10 razy przemyśli, to ja coś chlapnę. Ale moja żona nie. Ja ją znam. Bo ja z nią przebywam. To jest dobra kobieta. Tak? Pewne rzeczy wiem. Ja wiem o moim Bogu. Jak ludzie mówią, że Bóg jest zły, to ja mówię, to jest nieprawda. I zaczynam mu mówić i mówić, czy jemu, czy jej, czy innym, o tym, jaki Bóg, jakiego Boga ja znam. I wiecie, wiele razy Bóg, ludzie mi mówią: jeszcze nigdy nie słyszeliśmy o tym, żeby w taki sposób ktoś mówił o Bogu. Jak trzeba Boga kochać, żeby tak o Nim mówić? Bo trzeba Go po prostu znać. Jeżeli Go znasz, to jest niemożliwe, żeby inaczej o Bogu mówić. Bo mówisz prawdę, a prawda jest taka, że Bóg jest cudowny, wielki i że chce dobrze dla nas. Przyszedł i ofiarował najcenniejszego Syna swego, jedynego, żeby umarł za nasze grzechy. Zapłacił cenę za nas, tak? Żeby dał nam ducha mądrości. Potrzebujemy ducha mądrości? W Biblii jest powiedziane: komu brak mądrości, niech prosi. I co będzie mu? Dana bez wypominania, tak? Dana, po prostu. Prosisz o mądrość, dostajesz mądrość. A wiecie, że mądrość to jest największy dar Ducha Świętego? Na liście darów jest pierwsza. Mądrość. To jest jako dar Ducha Świętego. Mądrość jest niesamowita. Możesz mieć wiedzę i być głupim człowiekiem. Tak? Nie wiesz, jak wiedzy użyć. Masz dużo wiedzy i ciągle nie radzisz sobie w życiu. Ale jeżeli masz mądrość, to nawet jak nie masz dużo wiedzy, to radzisz sobie w życiu. Mój kolega zawsze zdawał egzamin i nie uczył go. Mówiłem: jak ty to robisz? On mówi: bo jestem mądry. Mówię: no ale żeby mądrość użyć, to trzeba coś wiedzieć, tak? Mówię: no wiesz, tak, tytuły sobie przeczytałem, a później szedłem na egzamin i zagadywałem profesora, który mnie egzaminował. I profesor myślał, że jestem taki oczytany, więc on mi coś mówił. Ja tylko podbierałem to, co on mówił i odpowiadając, zadawałem pytania, na które profesor odpowiadał, i dostawałem piątkę. Bo profesor sam odpowiedział, myślał, że to ja powiedziałem. Jezu Boże, kochany, po prostu. Ja musiałem wszystko się nauczyć. A ten facet po prostu użył swojej mądrości i sprytu. Tak? Więc dał wam ducha mądrości, ale też ducha objawienia. W objawieniu, jeżeli chodzisz, to wiesz pewne rzeczy, jak zainwestować. Jakbyśmy wiedzieli, tak? Nawet przysłowie mówi: gdyby człowiek wiedział, że upadnie, to by się położył, tak? Po prostu. Jeżeli byś wiedział, tak? Że ceny ziemi pójdą tak do góry, tylu z nas miało, u nas moja żona mówi: kupmy działkę budowlaną. Kosztuje 500 zł. Kosztowała 500 zł. Nowych złotych. Powiedział: Henka, po co nam ta ziemia? Dla dzieci trzeba trzymać. A dzisiaj ta sama działka kosztuje 50 tysięcy. I moja żona mówi: widzisz, jakiś ciebie polityk? Ile zarobiłeś kasy? Nie stać cię było 500 zł zapłacić? Mogliśmy 5 działek kupić. Tylko co, wierzyliśmy w to, że ta ziemia pójdzie do góry? Prawda? Nie. Bo gdybyśmy wierzyli, to byśmy kupili. Czyli potrzebujemy pewnego objawienia, żeby w mądrości podejmować dobre decyzje, tak? Żeby oświecił oczy waszego umysłu, abyście wiedzieli, czym jest nadzieja jego powołania. Albo warszawska podaje: do jakiej nadziei was powołał. O. Nadzieja, wiara i miłość są jakie? Największe. Tak? Rzeczy największe. Nadzieja, wiara i miłość. Z tych trzech największa jest miłość. Ale te dwie pozostałe są też bardzo ważne i istotne. Bez nadziei ludzie umierają. Wiecie, jak człowiek nie ma nadziei, to umiera. Nawet zdrowy człowiek może umrzeć z powodu braku nadziei. Potrzebujemy mieć nadzieję, bo ona wlewa w nas życie i wlewa w nas motywację. I tu jest powiedziane, abyście wiedzieli, jaka jest ta nadzieja. Nie jakaś nadzieja, tylko jaka ona jest. Do czego was powołał? Wiecie? Gdyby Bóg, powołując mnie do służby proroczej, nie powiedział mi, jaka jest ta nadzieja, jak to będzie wyglądać, to myślicie, że bym uwierzył? Ciężko by było. Iść w nieznane, może Abram czy Abraham potrafił. Ale dla mnie by było to chyba za trudne. Więc Bóg, znając moje znaki zapytania i te bariery w moim umyśle i sercu, objawił mi nadzieję. Do czego mnie powołał? I jeżeli pójdziesz, to tak to będzie. Więc miałem motywację. Bo dalej mówi, i czym jest bogactwo chwały Jego? Chwały dziedzictwa, jakie mają święci. Bogactwo. Że to nie tylko, że ja na kolanach się doczłapię, czy doczołgam do tego miejsca odpowiedzi, ale będę miał bogactwo Bożej chwały. Nie będę zmęczony, ile go żywy, Boże, w końcu dotarłem, tak? Żeby tylko metę przekroczyć. Nie. Ja będę jaśnieć. Ja będę miał Bożą chwałę. Przyjdzie Boże pocielenie. Przyjdzie Boże zbudowanie. Bóg to dla was ma. Następnie Paweł mówi o Chrystusie, którego wskrzesił Bóg z martwych, i drugi rozdział się zaczyna, i was ożywił. Wiecie, że niektórzy z was umarli? Czy nie umarli? Umarli. Wycynka, umarli? Umarli. I czasami chciało się głową w ścianę bić, i czasami wydawało się, że nie ma już żadnej nadziei, że tak nawaliliśmy w życiu, że po prostu się tak namieszało, że to po prostu tylko w łeb sobie strzelić. Chrześcijanie tak nie myślą? Czasami myślą, tylko się boją to zrobić, ale myślą. Nie jesteśmy idealni. I tu jest powiedziane, że jednak apostoł Paweł, pisząc do Efezjan, widząc ich życie, powiedział, i on was ożywił, czas dokonany. On dał was wam na nowo życie. On was na nowo podniósł. Dlaczego? Bo was miłuje. Dlaczego? Bo stanęliście mu do dyspozycji. Bo on ciągle pamięta przymierze, które z wami zawarł. I tam jest napisane, nawet jeżeli wy nie będziecie wierni swojemu przymierzu, to on ze swojej strony jest wierny. Rewelacja. Kocham to miejsce. Wiecie? Jestem człowiekiem pełnym ułomności. Ja nie jestem doskonałym człowiekiem. I sobie myślę, Boże, jak Ty mnie znosisz na tej ziemi, kiedy ja mam różne problemy, tak? Kiedy zawodzę Ciebie, ale On mnie ożywił. Kiedy byliśmy umarli w grzechach, to znaczy, jak w grzechach? Narozrabialiśmy, tak? Narozrabiał ktoś tutaj? Ja narozrabiałem czasami, tak? Różne rzeczy zrobiłem. Decyzje źle podjąłem. Nie dotrzymałem słowa. Tak, kiedyś do żony mówię, Halinka, czy możesz mi przebaczyć? Ona się pyta, a co? Mówię, Halinka, nie pytaj co. Bo sobie tak na ciebie namyśliłem, że do końca życia mi nie wybaczysz. Po prostu. Za głupią rzecz. Człowiek gdzieś ma taką łepetynę, niemądrą. Macie taką? Urażona duma, on nie ma. Super. Urażona duma i człowiek się kładzie spać, niby udaje, że taki święty, a się tam obróci na drugi bok i myśli, tajemca po prostu. Nie wiem, wy tak nie macie, ale ja tak miałem. I w końcu dotknęło mnie sumienie i mówię, Halinka, para ze mnie zeszła, przebacz mi, ale nie pytaj, o co chodzi. Powiedz, powiedziałem, nie. I myślałem, że ona taka święta, ale za dwa tygodnie, no i przebacz mi. Pytam się, co, ty też nie pytaj. Nie pokłóciliśmy się, ale Bóg i jej, i mi przebaczył. Niesamowite? Taki jest Bóg. Byliśmy umarli w grzechach naszych. I w upadkach naszych. I według tego postępowaliśmy. I naśladowaliśmy władcę tego świata. I chodziliśmy niedobrymi drogami. I jako wierzący ludzie popełnialiśmy karygodne błędy. Wzorce złe. Wtopiliśmy pieniądze. Podjęliśmy złe decyzje. Poszliśmy w niewłaściwym kierunku. Czy on nas odrzucił? Nie. To jest jego miłość. To jest jego miłość. Lecz Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie z powodu swej wielkiej miłości, którą nas umiłował. I to wtedy, gdy byliśmy umarli w grzechach, ożywił wraz z Chrystusem, gdyż łaską jesteśmy zbawieni. I wraz z Nim wskrzesił, razem z Nim posadził w okręgach niebieskich, to jest w miejscach niebieskich, tak? Czyli wyniósł nas ponad przeciętność. Za co? Za nasze błędy? Że nawet Kościołowi łatkę przypięliśmy, wiecie? Bo jak cię widzą, tak cię piszą, tak? Czyli jeżeli chodzisz do tego zboru i zrobiłeś błędy, to jako kościele myślą? Źle. Bardzo źle czasami. Ja to takie same łapsudraki jak inni. Nie wiem, co to znaczy, ale... Tak sobie myślą. I myślisz, już nikt do kościoła nie przyjdzie. A Bóg mówi, Paweł napisał, posadził nas wysoko. W okręgach niebieskich, w miejscach niebieskich. W miejscu chwały. Bo to jest Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie. Aby okazać w przyszłych wiekach, nie teraz tylko, ale także w przyszłych wiekach przemożne bogactwo swojej łaski przez swoją dobroć względem nas w Chrystusie Jezusie. Bo łaską zbawieni jesteście przez wiarę. I to nie jest z was. Boży to dar. Boży to dar. I on przyszedł teraz, żeby pewne rzeczy przeciąć i tak się będziemy modlić. I on przyszedł, żeby pewne rzeczy załatwić, bo one muszą być załatwione. I to nie jest sprawa jednej rodziny czy jednej osoby. To jest sprawa, gdzie Kościół musi mieć jakby podmuch wiatru. Takie zasilenie, żeby pójść do przodu. Żeby już nie dryfować, tylko płynąć, tak? Łaską zbawieni jesteście. Dlaczego on to robi? Bo list do Efezjan, wiecie jak się kończy? Bój toczycie nie z ciałem i z krwią, tylko nadziemskimi zwierzchnościami. Czyli, jeżeli myślicie, że to wszystko, co do tej pory przeżywacie, to już koniec, że już nie może być gorzej, wcale nie. Ale czy musi być gorzej? Nie. Jeżeli będziecie mocni, jeżeli dacie się posadzić w okręgach niebieskich, jeżeli uwierzycie, że łaską jesteście zbawieni, że On sadza was i daje wam chwałę, nie tylko takie z litości, tak? Tylko sadza was w pełnej chwale, to wtedy daje wam też zbroję Bożą. Daje możliwość, żeby dać odpór temu złemu. Nie bratu, siostrze, nie sąsiadowi, ale wiecie komu? Szatanowi, który za tym stoi. Bóg wprowadza ten Kościół w nowy wymiar. Możecie powiedzieć, a kim my jesteśmy? Ilu nas tutaj jest? Co my reprezentujemy? My potrzebujemy się wyedukować dopiero, ale chcę powiedzieć, to tylko po ludzkie myślenie, tak? Bóg chce dać wam właśnie coś szczególnego, bo to jest łaska. To nie jest zasłużone. To nie jest wyedukowane, to nie jest wypracowane, to jest łaska. I on z łaski wam da. I przyjechałem z tym jako słowem od Boga, tak? Jesteśmy bowiem Jego dziełem. Czyim? Jego. Jeżeli jesteśmy dziełem Jego, to ono o nas troszczy się, tak? Stworzeni w Chrystusie Jezusie do jakich uczynków? Dobrych. Które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich postępowali, żebyśmy się w nich czuli dobrze, żebyśmy je pełnili, żeby ludzie, widząc dobre uczynki, przyszli i zapragnęli tego samego dla siebie. Bo stworzenie wzdycha i boleje, oczekując objawienia synów, córek Bożych, tak? Więc drodzy, przyszedł czas przełomu. Może ja nie wiem, nie rozmawiałem z nikim, w jakim miejscu jesteście, czy wszyscy, czy Kościół, ale chcę wam powiedzieć, w jakimkolwiek miejscu nie jesteście, to teraz będzie wzrost. Po to, żeby później stoczyć zwycięski bój i żeby diabeł nauczył się szanować wasz Kościół i ludzi z tego Kościoła. Żeby Kościół wykazał jedność, jeżeli cierpi jeden członek, to cierpią z nim. Albo zmieńmy to. Jeżeli cierpi jeden człowiek, to bojują o niego
wszyscy członkowie, tak? To jest rewelacja. Pomodlimy się? Amen. Alleluja.
Wstańcie. Dobry Ojcze, jesteś tak cudowny i wielki. Ja dziękuję Ci za Twoje potężne miłosierdzie, za doświadczenie Twojej łaski, za doświadczenie Twojej miłości. Dziękuję Ci za to, Panie, że Ty oddaliłeś nasze występki, nasze grzechy i nasze winy, jak oddala się wschód od zachodu słońca. Ty nie wypominasz nam i Ty nie rzucasz nam w twarz. Ty nie plujesz nam w twarz. Ty nie poniżasz nas. Ty nas podnosisz do okręgów niebieskich. Ty nas podnosisz na wyżynę Twojej chwały. Ty nam dajesz oręż do ręki. Ty posłałeś miriady aniołów, żeby błogosławili ten Kościół. Żeby stali tu jako straż. Żeby byli objawieniem. Żeby byli pocieszeniem. Żeby byli mocą. Panie Duchu Święty, poddajemy się Tobie. I wierzymy, że tak jak Dawid wspominał górną izbę, wierzymy, że jest to możliwe, żeby na jedno kazanie wielu ludzi się nawróciło. Wierzymy, że mogą dzisiaj znowu zapalić się języki ognia nad naszymi głowami. Wierzymy, że Kościół może podjąć wezwanie i nakaz ewangelizacyjny. Wierzymy, że będziemy jedno w Chrystusie Jezusie. Wierzymy, że Kościół nie umrze i bramy piekielnego nie przemogą. Wierzymy, że do Ciebie należy ziemia i niebo i wszystko, co je napełnia. Że Twoje jest złoto i Twoje jest srebro. Twoja jest ziemia. Twoje są włości. Panie, oczekujemy na rozwiązanie naszych spraw. Oczekujemy, Panie. Nie chcemy być, Panie, tymi, którzy odrzucają Twoją propozycję. Ale chcemy być jak ta kobieta, która karmiła się słowem, aż otrzymała zwycięstwo. Ojcze, buduj nasze wnętrza. Wskrześ w nas wiarę. Przywróć nas na nowo do życia. W imieniu Jezusa niech przyjdzie ożywienie. Przez moc krwi Jezusa. Amen.
Amen.
Alleluja.
Amen.